Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest historyk, dyrektor Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Mirosław Golon, z którym rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry państwu.
Witam serdecznie, witam panie redaktor, witam radiosłuchaczy.
Panie profesorze, dlaczego to tak jest, że wiedza taka powszechna na temat 17 września jest jednak bardzo mała? I dlaczego ten dzień nie jest w taki sam sposób obchodzony jak 1 września?
1 września 1946 roku, a tak naprawdę już 1945, ale szczególnie 1946 był ważny, utrwaliła się w Polsce ogromna tradycja, szczególnie w systemie oświatowym, upamiętniania ofiar II wojny światowej. No oczywiście koncentrowano się na ofiarach, które były ofiarami zbrodni niemieckich, a sowieckie zapominano. Zresztą w nowych granicach było to w miarę łatwe i mamy tradycję datującą się praktycznie na okres od samego zakończenia wojny. Za to w wypadku zbrodni sowieckich, w tym zbrodniczego najazdu z 17 września 1939 roku i wszystkich innych działań, aż po rok 1945, takiej tradycji nie mogło być, bo była to zakazana pamięć. Po prostu nie pozwalano upamiętniać, wspominać, mimo że miliony Polaków przeżyło przecież na wschodzie i sowiecki najazd, i sowieckie represje, a pozostałe miliony Polaków z tych ziem, które były okupowane przez Niemców od września 1939, ta grupa Polaków z ludniejszej, zachodniej, środkowej części II Rzeczypospolitej przecież poznała Sowietów albo w 1944, albo 1945 od jak najbardziej także złej strony, nie tylko jako tych, którzy pobili Niemców. I ten zakaz, który istniał tak naprawdę do końca lat 90, do 80., dopiero w 90. przecież jest zlikwidowana cenzura instytucjonalna, która blokowała te tematy. Pamiętajmy, że jeszcze jesienią 39 roku, 89 roku właśnie we wrześniu ukazuje się na przykład pierwsze legalne wydanie Zbrodni Katyńskiej. To jeden z takich klasycznych tematów i konsekwencji najazdu sowieckiego, gdzie mamy kilkadziesiąt ingerencji cenzury. Te manipulacje władzy dokonywane albo przez nakaz milczenia, albo przez oszukańcze jakieś propagandy, propagandowe wstawki, no skutkują tym do dzisiaj. To jest dopiero 30 lat. Budowa pewnej tradycji, budowa tradycji w tym upamiętniania tak naprawdę no jest często kilkadziesiąt lat, albo i 100 lat, lub 200 budowana, no chociażby weźmy tradycję upamiętniania Wiktorii Grunwaldzkiej. Przecież sprzed wielu wieków, ale wspaniałe tradycje, jeszcze XIX-wieczne, ale szczególnie te datowane na 1910 rok i później, które no trwają do dzisiaj. Podobnie inne wydarzenia, no i II wojna światowa ma te swoje dwie odsłony. Odsłonę niemiecką
i o której... to właśnie się chciałam
i odsłonę zapytać. Sowiecką. I ta sowiecka jest na pewno bardziej zubożona. No, dzisiejsze pokolenie, no, tych, którzy byli uczniami chociażby szkół w latach 60., 70., 80., czyli dzisiejsze pokolenie 40-paro, 50-latków, 60-latków na pewno nie miało w systemie oświaty, poza wyjątkami, gdzie się trafił bohaterski, dzielny nauczyciel, jak Maria Odyniec w Gdyni, na przykład bohaterka, którą będziemy niedługo upamiętniali. Ona między innymi zasłynęła upominaniem się o historię prawdziwą Armii Krajowej w latach stalinowskich, o prawdziwą historię działań sowieckich wobec Polski, w tym o zbrodnię katyńską, za co zresztą została uwięziona i skazana. A więc tak naprawdę poza wyjątkami w systemie oświaty w Polsce uczniowie aż do lat 80. byli skazani na historię niepełną. Media oczywiście i generalnie ta popularyzacja historii też tego nie robiła. I mamy dzisiaj rzeczywiście no, osłabioną wiedzę na temat zbrodni popełnionych przez sowieckiego najeźdźcę. W 1939 roku mamy dwóch najeźdźców i Rosję, Stalina i Niemcy Adolfa Hitlera.
Ale pan jeszcze bardzo często, i zresztą tutaj też przed rozmową w naszym studiu, rozmawialiśmy, że nieczęsto łączy się historię z 17 września 1939 roku i z latami późniejszymi. A pan mówi, wskazuje, że to jest jednak ciągłość historii, ciągłość tego, co się wydarzyło. To nie są dwie odrębne napaści na Polskę, tylko to była jedna napaść.
Dokładnie tak. Pamiętajmy, że to, że w 1941 roku czasowo staliśmy się aliantem państwa sowieckiego poprzez naszych aliantów zachodnich, w tym szczególnie dla nas ważną i goszczącą główną część naszych struktur, sił, rząd na uchodźstwie, czyli Wielką Brytanię. To, że staliśmy się tylko do wiosny 1943 roku, pamiętajmy zresztą, co nas poróżniło, czy co stało się przyczyną. Otóż zbrodnia katyńska, ujawnienie, dążenie do wyjaśnienia doprowadziło do tego, że my już z powrotem wiosną 1943 nie jesteśmy żadnym sojusznikiem i powiązani żadnymi tutaj zobowiązaniami armiami sojuszniczymi z państwem sowieckim. Otóż cały czas to jest ta sama Armia Czerwona, to jest cały czas ten sam aparat policyjny, ten sam aparat polityczny z tym samym przywództwem, na którego czele stoi Józef Stalin. My pod tym względem mamy realnie nieprzerwany stan, znaczy generalnie cały czas stan konfliktu, tylko on jest czasowo przerwany okresem 41-43, ale realnie od 39 po rok 45 jesteśmy w stanie konfliktu zawinionego przez Moskwę, konfliktu z Rosją, czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie wojny rosyjsko-polskiej, którą to wojnę prowadzą przeciwko nam Rosjanie. No pamiętajmy, co się dzieje na zapleczu frontu, gdy w 44 roku, w styczniu, Rosjanie przekraczają granicę II Rzeczpospolitej. To powiat Sarny, jeden z najbardziej na wschód wysuniętych terenów II Rzeczypospolitej. Przecież natychmiast rozpoczynają się represje i wyłapywanie Wojska Polskiego. To Wojsko Polskie nosiło nazwę Armii Krajowej. I te zbrodnie, w tym wypadku po prostu wojna przeciwko Polsce, jest prowadzona nie tylko siłami policyjnymi, ogromnymi siłami NKWD, które są wprowadzane na te tereny, czy to Wileńszczyzna, czy później Lwowskie, Lubelskie, Podlasie z Białostoczyzną. One, te siły się potem przeniosą do centralnej Polski, czy na teren Mazowsza całego, potem Warszawy, Wielkopolski, także tu Pomorza, ale dołączy się do tego regularna struktura Armii Czerwonej, jak likwidowano okręgi Nowogródzki i Wileński Armii Krajowej po sukcesie operacji Jastra Brama wspólnym z Armią Czerwoną zdobyciu na Niemcach Wilna. Przecież to się kończy potem wielką akcją represyjną, w której główną rolę odgrywają oddziały regularnej Armii Czerwonej Iwana Czerniachowskiego i Trzeci Front Białoruski pełni tutaj rolę główną represyjną. My mamy tak naprawdę wojnę w wojnie, drugą wojnę. Jedna z Niemcami, nieprzerwana do końca, do upadku państwa niemieckiego. Ten okupant jest okrutny, prześladuje nas, nie jest do końca żadnym naszym sojusznikiem, a ten czasowy sojusznik z lat 41-43 jest tak naprawdę naszym wrogiem nieprzerwanie od momentu przekroczenia granicy. Bo wtedy, jak gdyby, to jest test taki sprawdzający, gdyby oni zaprowadzili na pierwszych uwolnionych terenach wschodnich II Rzeczypospolitej, chociażby właśnie na Wileńszczyźnie, chociażby lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim, zaprowadzili tam władzę polską, gdyby na Polesiu przywrócili polską administrację i dali uprawnienia, no to byłby test z 44 roku, z pierwszego półrocza jeszcze, czy miesięcy już letnich, lata 44, na to, że chcą być naszym sojusznikami. Oni nie chcieli być.
Panie profesorze, a dlaczego Armia Czerwona tak późno wkroczyła na tereny Polski? Bo przecież Niemcy naciskały, żeby Armia Czerwona wykonała te ruchy to, wcześniej.
No pamiętajmy, to jest tak naprawdę różnica kilkunastu dni. No oczywiście Stalin bardzo zawsze dbał o propagandowe, jakby o propagandowy wizerunek Związku Sowieckiego. Bardzo dbał nie tylko Stalin, no państwo, to już za Lenina było świetnie przygotowane, praktycznie po przewrocie bolszewickim z listopada roku 1917, bardzo mocno komuniści zadbali o silną propagandę międzynarodową, realizowali ją w roku 1918 na gigantyczną skalę, wykorzystując te swoje wpływy i możliwości.
Przed wkroczeniem do Polski
tak,
też
i zadbali o to, żeby nie być tymi agresorami, w sensie takim propagandowym, bo oczywiście nimi byli, są, to jest państwo, który jest współsprawcą nie tylko napadu na Polskę, żebyśmy się tutaj jakby nie zawężyli tylko do jednego terytorium, jednej ofiary II wojny światowej, największej ofiary, jeżeli chodzi o skalę procentową, jaką była Polska. W Europie po prostu bezwzględnie mamy największą ofiarę, bo państwa, które straciły nawet więcej mieszkańców, jak Niemcy, a szczególnie Rosja, no były winnymi wojny. Więc nie były ofiarami, nie były krajami napadniętymi, były napadającymi. Otóż Stalin po prostu chciał rozegrać tę kampanię w ten sposób, że raz zabezpieczyć się od strony militarnej, wiedzieć, jak będzie wyglądał dalszy przebieg, a praktycznie w drugiej dekadzie września upewnił się i po 11 września wiedział już, że nie będzie miał tę pewność. 12 września dostał już chyba wszystkie informacje, służby wywiadowcze. Wiedział o tym, że Anglia i Francja nie ruszą. Tu szczególnie chodziło o potężne, gigantyczne lądowe siły francuskie, które były przecież w stanie dojść daleko za Ren, a może i do Berlina. Na pewno Niemcy by doznali bardzo poważnych strat, gdyby armia francuska uderzyła, bo miała taki potencjał. Za to armia francuska no nie miała woli politycznej, w sensie nie miała kierownictwa politycznego gotowego do wywołania no, prawdziwej wojny. Wobec tego Stalin miał tutaj pewność, że nie będzie tego zagrożenia, a po drugie trwała, co by nie mówić, już 2 tygodnie prawdziwa, no niemiecka, najezdnicza, agresywna operacja i można było upozorować, patrzcie co się dzieje, tutaj cała Polska jest atakowana, stolica bombardowana, niszczona, pamiętajmy, że Warszawa w kilku procentach już runęła wtedy, jest kilkadziesiąt tysięcy ofiar śmiertelnych, to jest, czy w tym momencie co najmniej kilkanaście tysięcy już zginęło, wobec tego jest, zresztą no jest masa innych zbrodni, no chociażby popełnionych tutaj na Pomorzu, czy popełnionych na innych odcinkach frontu, weźmy chociażby południowy w Wieluniu, to bombardowanie, zmasakrowanie miasta, wobec tego można było powiedzieć, patrzcie, Niemcy to są najeźdźcy, Niemcy to są okupanci, a my to jesteśmy wyzwoliciele, w tym sensie, że od tych niemieckich zbrodniarzy, czy od tych niemieckich bandytów, od tego niemieckiego zagrożenia, no oczywiście też dodawano propagandowo i od tego nieudolnego rządu polskiego, chronimy chociażby naszych tutaj pobratymców i tutaj taki słowiański jakby, czy pansłowiański element, będziemy tych Białorusinów czy Ukraińców chronili przed no, zagrożeniem
to i panie, bałaganem. To panie profesorze, to jak reagowali Polacy, ale też i inne nacje, kiedy wkraczała Armia Czerwona? W jaki sposób byli przyjmowani żołnierze Armii Czerwonej?
Oczywiście, ludność polska generalnie, poza bardzo nieliczną grupą, pamiętajmy, to tak naprawdę jest kilkutysięczna formacja, grupą komunistów, z których zresztą wielu się tam jakby zmierza w tym kierunku, nawet jak mieszkają i przybywają w centralnej czy zachodniej Polsce, oni zmierzają już pod tą okupację sowiecką, oczywiście, aby oddać się do usług Rosji. Otóż generalnie, no Polacy w jakiejś przytłaczającej 99, i to z przecinkiem kolejne 9%, są oczywiście lojalnymi obywatelami państwa polskiego, bez względu na sympatie, czy lewicowe, czy prawicowe, czy są to ludowcy, czy są to narodowcy, są obrońcami ojczyzny upadającej. Duża część, zresztą służyli też w szeregach, przecież masowo, przedstawiciele kilkudziesięcioprocentowej grupy mniejszościowej, czyli najliczniejszych Ukraińców, ale także Białorusinów, także Żydów, także polskich Niemców, obywateli polskich narodowości niemieckiej. Spora część tej ludności wykazuje pełną lojalność i widać to do ostatniego frontu, do powzięcia do niewoli. No pamiętajmy, że we wszystkich obozach jenieckich, czy to tych, które Niemcy zorganizowali, czy Rosjanie, były liczne grupy mniejszości i były często no, też potraktowane identycznie i zachowywały się lojalnie wobec państwa polskiego, nieprzerwanie do końca tej niewoli. Różnie ona wyglądała, bo w wypadku zbrodni katyńskiej kończyła się śmiercią. Za to pojawiły się rzeczywiście wśród zorganizowanych grup mniejszości, zorganizowanych też dobrze politycznie, zorganizowanych, no, dajmy w takim kierunku antypolskim, to dotyczyło między innymi na wschodzie szczególnie dwóch grup narodowościowych, czyli mniejszości ukraińskiej i mniejszości żydowskiej, pojawiły się rzeczywiście ruchy wymierzone w państwo polskie i w takie dostosowanie się do nowej sytuacji. Tylko przypomnijmy jeszcze, co tutaj się dzieje. To jest jeszcze okres, w którym bardzo duża część społeczeństwa, szczególnie starszego, mieszkańców, doskonale pamięta czasy zaborów. Oni się tak naprawdę nie asymilowali, nie zintegrowali i często nie zaaprobowali. I to dodajmy, to dotyczyło wszystkich mniejszości. Bez względu nawet często tych najmniejszych. No chociażby malutka, mikroskopijna ilość w skali państwa, mniejszość litewska w granicach Polski, czy jeszcze bardziej mikroskopijne były mniejsze grupy, na przykład Słowaków czy innych. Otóż spora część przedstawicieli mniejszości, chociaż tam na wschodzie nie ma słowackiej, jest czeska mniejszość, akurat bardzo lojalna wobec Polski. Na Wołyniu szczególnie duże, kilkudziesięciotysięczne, czeskie i w okolicach osadnictwo. Otóż rolne głównie. Otóż mniejszości narodowe w dużej mierze przez ten okres, pamiętajmy, państwo polskie istniało kilkanaście lat. Przecież wojna zakończyła się dopiero jesienią 20 roku, właśnie teraz dosłownie za kilka dni będziemy mieli czas tej wielkiej, potężnej kampanii, wielkiej operacji wojskowej, którą nazywamy Bitwą Niemeńską 20 do 26 sierpnia roku 1920. To był ten finał. Dopiero wtedy, po zwycięstwie i ostatecznym rozgromieniu przez Józefa Piłsudskiego, bo on tym kierował, marszałka Tuchaczewskiego, i rozgromieniu jego wojsk, my wygraliśmy tę wojnę. My dopiero w dniu 27 września mogliśmy świętować wojna 20 roku. Jest wygrana i zauważmy, to jest wrzesień 20 roku, a tu mamy wrzesień 39. 19 lat. Dla osoby, która ma już 20 lat, to jest za krótko, aby się całkowicie zmienić. Jak ktoś jest ukształtowany, no nazwijmy w takim duchu, no, że jest poddanym cara rosyjskiego, no to jemu, na dodatek nie czuje się zintegrowany ze społecznością polską, kulturą polską, językiem polskim, żyje w innej swojej kulturze. Dla takiej osoby bardzo często, i to był problem wielu mniejszości, te dwudziestolecie, dla młodszego pokolenia, my już byliśmy na prostej drodze pod tym względem, gdyby jeszcze 10 lat potrwała II Rzeczpospolita, bylibyśmy zupełnie innym państwem.
Panie profesorze, poziom integracji jak widać, musimy pana profesora częściej tutaj zapraszać, bo pan faktycznie świetnie opowiada o takich zdarzeniach historii nieznanych powszechnie, ale ja bym chciała pana serdecznie poprosić, żeby pan zaprosił naszych słuchaczy na te wydarzenia związane z rocznicą 17 września, tam gdzie można jeszcze
zapraszamy,
przyjść.
Zapraszamy, proszę państwa, otwarty cały czas, codziennie, dostępny dla wszystkich, Kościół Świętego Józefa i cały kompleks klasztorny Zgromadzenia Oblatów Misjonarzy Najświętszej Marii Panny na ulicy Elżbietańskiej w centrum Gdańska. Zapraszamy wszystkich, bo tam już codziennie i tam zresztą od kilkudziesięciu lat można obejrzeć piękne epitafium pamięci ofiar zbrodni popełnionych przez systemy totalitarne. Jest to epitafium, które jest i w języku niemieckim, i w języku rosyjskim, i w języku polskim. Ono jest dedykowane ofiarom nie tylko tym, które zginęły w murach świątyni i świętego Józefa. Zresztą na naszym zaproszeniu jest ten spalony kościół, jego szczątki z około, jak szacujemy, setką ofiar. Tych badań nie zakończyliśmy, ale nie ulega wątpliwości, że była to bardzo duża, co najmniej kilkudziesięcioosobowa grupa. Mamy nadzieję, że policzymy i to głównie kobiet, dzieci, starców i młodzieży. Raczej nie było tam, czy bardzo nieliczna była grupa mężczyzn w wieku dojrzałym. Otóż te ofiary cywilne stały się symbolem i symbolizują generalnie cenę za każdą wojnę, za zbrodnie wszystkich. I tu mamy taką sytuację. Otóż na terenie, gdzie zbrodnie popełniali przede wszystkim Niemcy, czyli chodzi o Wielkie Pomorze, no, którego stolicą zawsze był Gdańsk, w tym czy w innym stopniu. No, przed wojną był poza granicami państwa polskiego, ale jako wolne miasto Gdańsk był i tak największym miastem, największym ośrodkiem. Otóż w tym mieście i w tym regionie, w którym główne zbrodnie, mamy tam zresztą właśnie wystawę postawioną o cmentarzu na Zaspie, popełniali Niemcy. Mamy takie miejsce, w którym zbrodnię przerażającą popełnili Rosjanie. I zapraszamy właśnie do krużganków pięknie odnowionego klasztoru. I w tych krużgankach stoi wystawa Armia Czerwona w województwie gdańskim w 1945 roku. I stoi też wystawa, te piękne panele informacyjne, które w takiej pigułce na 6 dużych tablicach informują o cmentarzu ofiar II wojny światowej na gdańskiej Zaspie z lat 39-45. Są to ofiary zbrodni niemieckich. Jeżeli ktoś tam przyjdzie, obejrzy z jednej strony w wielkim, dużym, pięknie odnowionym kościele, bo dzisiaj to widać rzeczywiście, no taką dużą, tam zresztą będzie piękny koncert, na pewno akustyka tam będzie doskonała, bo świątynia...
Koncert jest dzisiaj o godzinie 19.
Dzisiaj już zapraszamy. Pojemność kościoła jest dość duża, za to jutro, no niestety jest tam limit 70 osób, a więc na samą konferencję, tą jutrzejszą, będzie dość ciężko przyjść, ale my ją całą nagramy i bardzo szybko zarówno na stronach Ojców Misjonarzy, jak i naszych Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Gdańsku zamieścimy tę konferencję, ale wystawę można o każdej godzinie. Będzie ona przez kilka tygodni eksponowana, a więc zapraszamy do Kościoła Świętego Józefa na obejrzenie no, takiego fragmentu opowieści o historii straszliwej, o historii i początku wojny, zbrodni popełnianych w jej trakcie przez Niemców przede wszystkim, bo na tym jest skoncentrowana w nawiązaniu do Zaspy i o II wojnie światowej roku 45.
My też będziemy informować o tych wydarzeniach, przyłączamy się do zaproszenia. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję
za rozmowę.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.